wydarzenie miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
100 lat temu, w kwietniu 1924 roku, Władysław Grabski przeprowadził swoją słynną reformę walutową. 100 lat temu po raz pierwszy Polacy zaczęli posługiwać się złotem Polski. Tak więc wydarzeniem miesiąca kwietnia będzie setna rocznica wprowadzenia złotego polskiego i reformy walutowej Władysława Grabskiego. Kiedy rodzi się wolna Polska jesienią 1918 roku, ziemie, które tworzą to odrodzone państwo polskie, są straszliwie zniszczone. Symbolem tych zniszczeń jest miasto Kalisz, spalone w bestialski sposób przez Niemców latem 1914 roku. Te zniszczenia ziem polskich po pierwsze wynikają z działań wojennych poza ziemiami zaboru pruskiego i zachodnią częścią Galicji. Przez ziemię polskie przetoczył się front w czasie I wojny światowej. A później przez ziemię polskie, znaczną część tym ziem polskich, przetoczył się front w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Ale ta ruina gospodarcza Polski wynikała nie tylko z działań wojennych. Wynikała również ze zorganizowanego rabunku. Najpierw w 1915 roku, kiedy Rosjanie się zorientowali, że muszą opuścić ziemię Królestwa Polskiego, a potem również nasze Kresy Wschodnie, że muszą się wycofać dalej na wschód, wywozili z ziem polskich, co się dało. Wiele z tych rzeczy wywiezionych wówczas nigdy do Polski nie wróciło. Wywożono przede wszystkim infrastrukturę przemysłową. Ale potem, kiedy te ziemie zaboru rosyjskiego zajęły wojska niemieckie, również w sposób planowy i systematyczny grabiły te ziemie pod kątem potrzeb własnego przemysłu wojennego. Na przykład konfiskowano dzwony kościelne, które przetapiano na produkcję uzbrojenia. Tak więc ziemie polskie są zrujnowane, trzeba je odbudowywać, a przed Polską stoi bardzo wiele wyzwań, chociażby takich jak obrona niepodległości i wytyczenie granic, bo ledwo się rodzi ta Druga Rzeczpospolita, a już trzeba spieszyć na odsiecz Lwowa, a już zaczyna się krwawa, długa wojna polsko-bolszewicka. Potrzeba więc pieniędzy na odbudowę kraju, potrzeba więc pieniędzy na wojsko, aby obronić niepodległość, aby wytyczyć granice tej rodzącej się II Rzeczpospolitej. Każdy z zaborców miał własną walutę. Trzeba było więc wprowadzić nową walutę, która byłaby jednolita dla ziem dawnego zaboru pruskiego, rosyjskiego, austriackiego. I tą walutą była marka polska. Tak więc początek II Rzeczpospolitej to jest pojawienie się na ziemiach polskich marki Polski. Tak jak już mówiłem, przed Polską stały liczne wezwania. Trzeba było odbywać kraj ze zniszczeń wojennych. Trzeba było stworzyć silną armię. Tą silną armię trzeba było uzbroić i utrzymać. Trzeba było również integrować państwo polskie. Z tych trzech, a jak się dobrze zastanowi, to więcej części odrębnych pod względem politycznym, gospodarczym, budować jednolite państwo polskie. To wszystko wymagało pieniędzy, a tych pieniędzy nie było. Ludność polska była uboga. Ludność polska doświadczyła również ekonomicznie skutków I wojny światowej. Więc nie można było zwiększać nadmiernie podatku, żeby nie zrujnować tych, którzy jeszcze mieli jakieś pieniądze i te podatki płacili. Żeby nie zrujnować odradzającego się po wojnie polskiego przemysłu, polskiej wytwórczości, polskiego handlu. Drukowano więc pusty pieniądz. Te pierwsze lata II Rzeczpospolitej to jest okres, kiedy państwo polskie drukuje pieniądz bez pokrycia. To oczywiście powoduje inflację, ale początkowo ta inflacja jest pod kontrolą, nie jest wysoka. I nawet ta inflacja przynosi pewne korzyści. Ona bowiem powoduje, że produkcja jest tania, że polskie towary mogą konkurować na obcych rynkach ceną. Są po prostu tańsze od produktów wytwarzanych w innych krajach. Więc w jakiejś mierze ta inflacja również sprzyja odbudowie gospodarki, sprzyja wymianie gospodarczej. Ale nie można takiej polityki drukowania pustego pieniądza, nie można takiej polityki nieustannego deficytu budżetowego, czyli wydawania większej ilości pieniędzy niż tak naprawdę się posiada, gdzie wydatki znacznie przekraczają dochody, kontynuować zbyt długo. I dowodzą tego losy gospodarki II Rzeczpospolitej. Przychodzi bowiem rok 1923 i ta inflacja wymyka się spod kontroli. Mamy w Polsce wówczas do czynienia z hiperinflacją. We wrześniu, rok 1923, za jednego dolara płacono 249 tysięcy marek polskich. Miesiąc później to był już 1 612 000 marek polskich. Minie kilka miesięcy i za jednego dolara będzie trzeba płacić 8, a nawet 9 milionów marek polskich. Marka polska staje się kawałkiem papieru bez żadnej wartości. Hiperinflacja rujnuje gospodarkę, rujnuje życie ludzi, zwłaszcza tych ubogich. Robotnik zwykle dostaje pensję raz w miesiącu, a ceny rosną i to lawinowo. Każdego dnia ludzie uciekają od nic nie wartej marki polskiej, starają się wyzbywać marki polskiej, zamieniać środki posiadane w marce polskiej na złoto, dolary, na rzeczy, które nie podlegają tak szybkiej, radykalnej utracie wartości. Na czele rządu polskiego staje wówczas Wincenty Witos. Rząd, który wówczas Polską rządzi, jest takim rządem centroprawicowym. Jak mówili jego przeciwnicy, był to rząd hienopiasta. Ta nazwa wywodziła się stąd, że dwa najważniejsze ugrupowania tego rządu to Chrześcijański Związek Jedności Narodowej i PSL Piast, czyli Narodowa Demokracja i Ruch Ludowy. To nie była wina rządu Witosa, że doszło do hiperinflacji. To była kumulacja skutków polityki gospodarczej wszystkich poprzednich rządów. Jeżeli na czymś polegała wina rządu Witosa, to że nie potrafił na to szybko zareagować, zdobyć się na jakieś reformy. Ministrem w tym rządzie był Władysław Grabski. Proponował takie radykalne kroki, ale jego koledzy z Rady Ministrów się na to nie odważyli. Uważali, że są zbyt radykalne. Władysław Grabski odchodzi więc z rządu. Ulice polskich miast stają się areną burzliwych demonstracji, protestów. Robotnicy protestują, bo doświadczają biedy, nędzy, wzrostu bezrobocia, czyli tych wszystkich skutków, jakie przynosi hiperinflacja. Te protesty robotników wykorzystuje i w jakiejś mierze organizuje polska lewica, i ta komunistyczna, i ta socjalistyczna, która była w ostrej opozycji do rządu Witosa. Do najtragiczniejszych wydarzeń dochodzi w Krakowie, gdzie tłum zdobył broń, gdzie doszło do walki między wojskiem a protestującymi ludźmi, gdzie polała się polska krew, gdzie było wielu zabitych i rannych. Coraz wyraźniej widać, że sytuacja gospodarcza w Polsce staje się tragiczna, że napięcia społeczne w Polsce są coraz bardziej nabrzmiałe, a rząd Witosa nie potrafi znaleźć recepty na te narastające problemy. Kończy się to wszystko dymisją rządu Witosa w połowie grudnia 1923 roku. Prezydent Stanisław Wojciechowski początkowo powierzył misję powołania nowego rządu politykowi PSL-u Wyzwolenie Stanisławowi Thugutowi. Stanisław Thugut próbował zbudować taką koalicję centrolewicową od Polskiej Partii Socjalistycznej po Chrześcijańską Demokrację. Ale nic z tego nie wyszło, bo Chrześcijańska Demokracja odmówiła udziału w takim rządzie, nie było więc większości. Misja Thuguta kończy się niepowodzeniem. No i wtedy Stanisław Wojciechowski powierzył misję utworzenia rządu Władysławowi Grabskiemu. Władysław Grabski już raz był premierem w 1920 roku, teraz po raz drugi staje na czele rządu. Rząd Grabskiego był takim rządem pozapartyjnym fachowców. Polska klasa polityczna w tym okresie była niesłychanie skłócona. Namiętności zwalczających się polityków były bardzo silne, ale to, co trzeba oddać ówczesnym polskim politykom, i tym z lewa, i tym z prawa, to jest to, że potrafili w tym momencie dostrzec dramaturgię sytuacji w Polsce. I powołali, i ci z lewa, i ci z prawa, rząd pozaparlamentarny fachowców. I pozwolili mu działać przez 2 lata. Powszechnie się uważa, że rząd Władysława Grabskiego był najlepszym rządem w historii II Rzeczpospolitej i pewnie jednym z najlepszych rządów w całej historii państwa polskiego. Grabski zabrał się szybko i zdecydowanie za uzdrowienie finansów publicznych. Pierwszy cel, jaki sobie postawił, to była likwidacja deficytu budżetowego, czyli obcięcie wydatków i zwiększenie dochodów. W sposób bardzo brutalny nieraz ogranicza dotacje państwowe. Na przykład na kolej. Powoduje to drastyczne podniesienie cen biletów kolejowych. Państwowe firmy, bo były takie, muszą się same finansować. Każde ministerstwo musiało podjąć program drastycznych ograniczeń wydatków. Specjalnie powołany minister nadzorował innych ministrów, czy przestrzegają tych zasad oszczędnościowych. Z drugiej strony Grabski podnosi podatki, zwiększa sankcje dla tych, którzy się opóźniają nawet o jeden dzień z płaceniem podatku. Reformuje monopole państwowe, tytoniowy, spirytusowy, solny, loteryjny, zapałczany, no po to, żeby zwiększyć dochody. I to się udaje, bardzo szybko się udaje. Kończy się deficyt budżetowy, kończy się drukowanie pustego pieniądza, zatrzymuje się hiperinflacja. Władysław Grabski tworzy nowy bank centralny, nowy bank emisyjny, Bank Polski, spółkę akcyjną. Ten bank został powołany do życia 28 kwietnia 1924 roku. I teraz akcjonariuszami tego banku byli drobni inwestorzy, lekarze, sklepikarze, rzemieślnicy. Tutaj Grabski przeprowadza tą całą reformę bez udziału kapitału zagranicznego. Nie zaciąga z żadnych kredytów, pożyczek. Robi to wyłącznie przy użyciu bardzo skromnego polskiego kapitału. Ta własność Banku Polskiego jest bardzo rozproszona. Państwo zatrzymuje dla siebie zaledwie 2% udziału, ale ponieważ ten akcjonariat jest bardzo rozproszony, to wystarcza, by kontrolować tą ważną instytucję. Grabski tworzy więc nowy bank centralny, Bank Polski, a Bank Polski przeprowadza reformę walutową. Zastępuje nic niewartą markę polską polskim złotym. Kurs przeliczeniowy. Za 1 złotówkę trzeba było dać 1 800 000 marek polskich. Nowa polska waluta. Nowy polski złoty. Miał częściowe pokrycie w złocie. I wkrótce stał się jedną z najbardziej stabilnych walut w Europie. Kurs tej nowej polskiej waluty złotówki do dolara wynosił 5,18. Tyle trzeba było dać złotówek i groszy, żeby nabyć 1 dolara. Później ta złotówka się osłabiła, ale nigdy, aż do wybuchu II wojny światowej, nie mieliśmy w Polsce do czynienia z hiperinflacją. Nigdy już ta sytuacja z roku 1923 się nie powtórzyła. Jak popatrzymy na inne waluty ówczesnej Europy, to złotówka była jedną z najbardziej stabilnych walut europejskich. Mimo że państwo polskie nie było państwem bogatym, mimo że Polska nie była czempionem gospodarczym ówczesnej Europy. Grabski równoważy budżet, hamuje inflację, tworzy Bank Polski. Grabski wymienia nic niewartą markę polską na złotówkę. Ale to nie koniec osiągnięć tego rządu. Grabski tworzy również nowy Bank Gospodarstwa Krajowego. Reformuje 2 inne banki państwowe, których zadaniem jest wspieranie polskiego przemysłu, wspieranie rozwoju gospodarki Polski. I te najbliższe kilka lat, rok 1924, 5, 6, 7, 8, 9, to jest okres szybkiego wzrostu gospodarczego Polski. To jest okres szybkiego rozwoju gospodarczego Polski. Potem przyjdzie do nas ze Stanów Zjednoczonych wielki kryzys. Ale te reformy Grabskiego pozwoliły na kilka lat koniunktury, na kilka lat rozwoju, na kilka lat, kiedy w Polsce bezrobocie będzie spadać, a poziom życia Polaków będzie się podnosić. Rząd Grabskiego funkcjonował niecałe dwa lata, do listopada 1925 roku. To ten rząd podpisał konkordat ze Stolicą Apostolską, na mocy którego dostosowano granice diecezji do granic odrodzonej II Rzeczpospolitej. Powstała na przykład wtedy diecezja katowicka. Ten rząd uspokoił sytuację na Kresach, tworząc Korpus Ochrony Pogranicza, który zablokował przenikanie do Polski sowieckich dywersantów, którzy organizowali na ziemiach polskich zamieszki. To ten rząd wreszcie przygotował projekt reformy rolnej, przewidującej wykup ziemi od dużych właścicieli ziemskich i przekazywanie tej ziemi małorolnym chłopom. 13 listopada 1925 roku premier Grabski na skutek konfliktu z prezesem Banku Polskiego co do polityki finansowej państwa zgłosił dymisję gabinetu. Rząd działał niecałe dwa lata, a zrobił dla państwa polskiego bardzo dużo. I warto pamiętać, że nasza złotówka ma 100 lat. I warto pamiętać, że byli w historii Polski tacy politycy jak Władysław Grabski, którzy potrafili dokonać radykalnych reform gospodarczych w bardzo krótkim czasie, korzystając tylko i wyłącznie z polskiego kapitału.